A więc kwestia najpierw papiestwa. To jest zdjęcie Piusa XII, który był wnoszony na specjalnym tronie w bazylice, kiedy tam chodzi, udzielał błogosławieństwa. Także widzimy tutaj następca Pana Jezusa, całkiem dobrze sobie wjechał do bazyliki. Pan Jezus, wprawdzie jego mistrz ponoć, no, wjechał sobie na osiołku, a ten na takim super tronie, tam go nieśli ludzie, także no, nie jest ponoć sługa nadmistrza, czy jakoś tak, także, a jednak jest. A więc papiestwo. Skąd to się wszystko wzięło z papiestwem? Jeżeli chodzi o termin papież, jeżeli chodzi o biskupa rzymskiego, to dopiero po raz pierwszy się pojawiło w IV wieku. Czyli czytanie na przykład w książkach czy podręcznikach katolickich, że Pan Jezus ustanowił papieża, Piotra papieżem, jest nadużyciem historycznym. Nie wolno używać słów, które wcześniej nie funkcjonowały w danym miejscu historycznym. A więc papiestwo czy papież po raz pierwszy to dopiero IV wiek. Wcześniej ten tytuł ojciec odnosił się do wszystkich biskupów metropolitarnych, czy takich poszczególnych jakby diecezji czy metropolii w państwie rzymskim. Natomiast w IV wieku ten termin zaczął być zarezerwowany tylko dla biskupa Rzymu. I tutaj mam taką wypisaną tytuł przed nazwiskiem Benedykta XVI. To jest oficjalny tytuł papieża. Namiestnik Pana naszego Jezusa Chrystusa, następca księcia apostołów, najwyższy kapłan Kościoła katolickiego, patriarcha Zachodu, prymas Italii, metropolita rzymskiej prowincji kościelnej, suwerenny władca apostoła watykańskiego. Benedykt XVI. To jest dopiero przed nazwiskiem coś, nie? Tam ktoś ma magister, się cieszy, czy doktor. To jest tytuł. Pół pieczątki to same tytuły. I raz zobaczmy. To jest polityk, władca państwa watykańskiego, to jest wierzchnik całego kościoła i przypisuje sobie, że jest następcą Piotra. To są takie tytuły, to tak, żeby wiedzieć. I teraz co mówi katechizm? Otóż katechizm mówi ciekawą rzecz, że to papież, zobaczcie, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności kościoła, biskupów i wiernych. Nie Pan Jezus. Piotr jest fundamentem. Co to znaczy? Bez papiestwa nie ma katolicyzmu. Więc papież jest tutaj takim zwornikiem czy fundamentem. Co więcej, katechizm mówi, że ponieważ biskup rzymski jest zastępcą Chrystusa, to dlatego ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę może zawsze wykonywać w sposób nieskrępowany. Czyli papież jest ponad wszelkim prawem. Papież sądzi z wszystkich, papieża nie sądzi nikt. To jest pozycja nad całym światem. Widzialnym, tak? I tutaj katechizm już wchodzi w teologię, a więc uzasadnia, skąd wzięła się tak wielka rola biskupa rzymskiego. Otóż dlatego, że właśnie Pan Jezus Szymona uczynił opoką swego kościoła, nadając mu imię Piotr. Dał mu klucze i ta, zobaczcie, misja jest kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Czyli Piotr jest jakby takim patronem i wszyscy biskupi Rzymu tą funkcję wypełniają. Tutaj mamy tak opoka Kościoła, czyli taki fundament. I teraz co Biblia mówi, tak dla równowagi, po tych wszystkich wielkich tytułach, tych tronach, wnoszeniach i tak dalej, co Biblia mówi na temat przywództwa w Kościele? Najpierw kilka informacji, kto naprawdę rządzi w Kościele. Może by pastor by mi pomógł, to byłoby szybciej.
Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają.
Pasterzem jest Jezus. To będzie Pan Jezus, tak? Czy to mówił Piotr? Jezus to powiedział, tak? Okej, dobra. Z Panem nie dyskutujemy. 1 Piotra 2,25. Co tam jest napisane? 2,25.
Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
O kim tam mówi Piotr? O sobie czy o Panu Jezusie? O sobie, a więc znowu nazywa Jezusa, tak, pasterzem i stróżem do naszych dusz. Okej, a 5-4, co tam mówi?
A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.
I chodziło mu o Pana Jezusa. Ja to tak specjalnie mówię, żeby nam to uświadomić, jakoś wbić do głowy. Bo tu nie chodziło o papieża, że papież się objawi, tylko o Jezusa. Arcypasterz, tak? I Hebrajczyków?
A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa.
A więc te kilka fragmentów bardzo wyraźnie nam mówi, że jest jeden pasterz w Kościele. I to wcale nie pasterz w Rzymie, tylko Pan Jezus. A jeżeli chodzi o Jego uczniów, to mamy takie sytuacje, że w pierwszym Kościele nie było przywództwa jednoosobowego. Galacjan mówi tak, Paweł pojechał do Jerozolimy i tam podał prawicę trzem osobom, które były uważane za filary. Piotr, Jan i Jakub. Pamiętacie, kto przewodniczył soborowi w Jerozolimie w czasie tej pierwszej takiej kontrowersji z poganami? Kto tam podjął decyzję na temat listu i tak dalej? Jak się ten apostoł nazywał? Jakub. Nie Piotr. Piotr złożył relację, Paweł złożył relację, a Jakub przewodniczył obradom. Gdyby Piotr był pasterzem, pierwszym papieżem, to dlaczego niżej od niego rango stojący apostoł miałby przewodzić soborowi, skoro to jest funkcja papieża? A jacy mają być pierwsi w Kościele? Znane fragmenty, te wszystkie tutaj na dole, przedstawiają tutaj nam uczniów jako sługi Boże, jako niewolników Chrystusa. Pamiętacie ten tytuł papieża taki? Tam Paweł nie napisał Paweł, apostoł narodów, z powołania coś tam, jeszcze ktoś, tylko sługa Chrystusa. Tutaj Jezus mówi w Marka 9:35, kto chce być między wami pierwszy, niech będzie ostatni sługą wszystkich. No, papież ma też ten tytuł sługa sług Bożych, ale ja bym chciał być takim sługą, sobie na tronie posiedzieć i być wnoszonym. Nie wiem, na czym to służba polega, ale widać nie to, co tutaj napisane. Tutaj Piotr mówi, starszych pośród was napłynę ja również starszy. Nie papież. Nie tam szef wszystkich. Jeden ze starszych. A więc zupełnie inne odniesienie niż tutaj. Co więcej, jeszcze między drugim i trzecim wiekiem biskup kościoła, Cyprian z Kartaginy, napisał takie ciekawe zdanie. To jest trzeci wiek. A więc nikt jeszcze nie miał pomysłu na to, że papież ma być w Rzymie. Co on tu napisał? Że nie ma biskupa nad biskupami i żaden nie wymusza posłuszeństwa swoich braci piastujący ten urząd. Minęło dwa wieki i był jeden, który zaczął to robić. Był nad biskupami, biskup biskupów, czyli papież, i jak ktoś mu się nie podporządkował, to już nie był biskupem. Wymuszał posłuszeństwo. A jak do tego doszło, zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, rok 445. I tutaj widzimy prawdziwą osobę, która nadała władzę i autorytet papieżowi Rzymu, biskupowi Rzymu. Nie Pan Jezus, ale cesarz Walentynian III wydał edykt, w którym ustanowił bezwarunkowe i oficjalne zwierzchnictwo biskupa rzymskiego nad wszystkimi biskupami katolickimi. Nie z nadania Pana Jezusa, ale cesarza Walentyniana. On edyktem cesarskim nakazał podległość wszystkich innych biskupów pod biskupa Rzymu. Mamy początek? Tylko znowuż problem jest, skąd to się potem, jak teraz to uzasadnić, a więc wtedy się szuka argumentów w Biblii, wyrywając teksty z kontekstu. A więc katechizm w swoim paragrafie mówi, że to Pan Jezus niby nadał Piotrowi taką, czy papieżowi taką władzę, ale z historii widzimy, że to nie był Pan Jezus, tylko cesarz Rzymu. Taki jest początek papiestwa. A więc tutaj tą datę możemy uznać za takie oficjalne narodziny Kościoła katolickiego. Właśnie w tym momencie, kiedy taka władza została skupiona w jednej osobie. Co więcej, Rzym niedługo później upadł, a jedyną instytucją, która mogła utrzymać to wszystko jakoś jeszcze w ryzach, to właśnie było papiestwo. Dlatego papiestwo zaczęło tutaj rosnąć w rangę. I co więcej, biskupi tamtych czasów stworzyli podstawy strukturalne kościoła, struktury kościoła na wzór państwa rzymskiego. I takie pojęcia jak metropolita, diecezja, parafia, to są jednostki administracyjne cesarstwa rzymskiego, które do dzisiaj funkcjonują w nazewnictwie w kościele katolickim. Oni przejęli po rzymskim porządku tutaj strukturę, a nie po bożym. Absolutnie. Następny rok. Król Franków Pepin Mały nadał papieżowi tak zwaną ojcowiznę świętego Piotra, środkowe Włochy, i to jest początek państwa kościelnego, które potem rosło w siłę i w znaczenie. I teraz ciekawa rzecz. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale się dowiedzą. Bonifacy, tak, ósmy. Wydał, o nieomylnie, z kolei tam jako papież, wydał takie pisemko, to znaczy jeden święty, chodzi o Kościół, że, czytajcie sobie teraz, jest absolutnie konieczne do zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana papieżowi rzymskiemu. A więc teraz widzimy, na czym polega ekumenizm z Rzymem. Dzieci do domu, bo inaczej nie będziecie zbawione. Ten dogmat cały czas działa. Nikt go nie odwołał, bo nie może. A więc zobaczcie, my jako heretycy i nieuznający papieża nie mamy szans według tego na żadne zbawienie. Widzicie teraz prawdziwe to oblicze tego wszystkiego? Ja na przykład jestem antyekumenista z kościołem katolickim, bo nie po to tam stamtąd wychodziłem, żeby teraz tam się wchodzić. Ekumenizm, dążenie do jedności, ma być w jednym Panu, w jednym Duchu i w jednej wierze, opartej na Bożym Słowie, a nie na zapisach jakichś ludzi. No tutaj Bonifacy naprawdę trochę przesadził. Każda ludzka istota. To znaczy nie tylko katolicy, nie tylko protestanci, to też Indianie w Amazonii, to buddyści, hinduiści. A wiecie, co, o czym mówi Księga Objawienia? Że będą czasy, kiedy będzie jedna władza, jedna religia, tak, jeden pieniądz, jeden światowy rząd. To wszystko się tworzy na naszych oczach. I teraz właśnie, ponieważ są już fakty gotowe, mamy to, co mamy, teraz trzeba wynaleźć do tego jakieś biblijne uzasadnienie, a więc na podstawie czego my możemy sobie rościć takie wszystkie rzeczy. I taka jest w ogóle kolej w historii że Kościoła, że najpierw były pewne zjawiska, a potem zaczęto szukać wytłumaczenia biblijnego, żeby jakoś to ubiblijnić, a więc znaleźć argumenty z Biblii, że dobrze żeśmy zrobili. A więc kwestia epoki Kościoła. A więc tak, Rzym rósł w siłę politycznie, i teraz trzeba było jakoś to wszystko uzasadnić. I pierwszą z takich legend funkcjonujących do dzisiaj jest to, którą zresztą legendę, którą podtrzymał także nasz powieściopisarz Henio Sienkiewicz, Quo Vadis, film na tym, że Piotr apostoł miał być w Rzymie i tam był ukrzyżowany, go był w dół i tak dalej. No i tam uchodził z Rzymu i go zapytał jakiś chłopczyk, Quo Vadis, Domine, dokąd idziesz, panie, tam drugi raz idę umrzeć. I to znamy te wszystkie piękne historie, ładne baśnie i bajki. Według badań archeologów i historyków Piotr nigdy nie był w Rzymie. Ale żeby to uwiarygodnić, to wyobraźcie sobie, że pod bazyliką Piotra znaleziono relikwie świętego Piotra. No i to i te kości, to była nawet czaszka, ta czaszka była uważana za czaszkę świętego Piotra. Do czasów zbadania jej w XIX wieku okazało się, że Piotr był kobietą. To była czaszka kobiety. No to jest problem. Dlatego szukali dalej tam w tym miejscu i też jako kość znaleźli. I ta kość to jest Piotra. I znowuż ktoś zbadał. I okazało się, że Piotr był zwierzęciem. Chyba krową czy kozą, coś takiego. To coś tam. Ciężko znaleźć było kość taką właściwą. Piotra tam nie było. Skąd o tym wiemy? Czytaliście kiedyś List do Rzymian, 16 rozdział? Jak to by było możliwe, żeby Paweł apostoł nie zauważył obecności papieża w Rzymie i wszystkich tam pozdrowił współpracowników z Rzymu i o Piotrze zapomniał? Tam jest ponad 30 osób wymienionych w tym fragmencie. I nie ma Piotra. Normalnie to powinno być tak. Jego eminencja, najdostojniejszy zwierzchnik zachodu, Piotr. No i potem Klemens, tamta, jakaś tam siostra, brat, tam dużo tych jest wymienionych osób. 30 osób. Nie ma Piotra. Jak ja bym był Piotrem i taki list dostał, to bym się obraził. Paweł, co ty? Mój autorytet nie uznajesz? Ale Paweł nie wiedział, a może inaczej. Paweł wiedział, że nie ma tam Piotra, dlatego o nim nie wspomniał. Ciekawa rzecz. A to były te lata, kiedy list wtedy powstawał, kiedy Piotr już miał być w Rzymie. A więc tak. Trzeba było teraz znaleźć biblijny fragment na tą prawdę. Jak to uzasadnić? Jak pamiętacie, na tradycję były dwa fragmenty, tak, z Biblii. Na czyściec były dwa fragmenty z Biblii. A na Piotra jest jeden. Przy tym wszystkim, przy tym całym takim jakby tym tradycyjnym podejściu do papieża, czyśca i tak dalej, to tego powinno być full, tego powinno być dużo. A tu jest tylko jeden. No i teraz mamy Mateusz 16, 13 do 19. Całe szczęście, że był w Biblii, bo teraz możemy powiedzieć, że tu właśnie chodzi o papieża. A więc tak, ten fragment brzmi tak. Jezus tutaj jest pod Cezarą Filipową, no i mówi do Piotra, kiedy Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus mówi tak, a ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tak on brzmi w naszych wersjach brytyjskich i tak brzmi też w oryginale. No ale z tego to wcale nie wynika, że Piotr jest skałą czy opoką. Dlatego idą w sukurs tłumaczenia katolickie, które zaczną tłumaczyć, o co chodzi, żeby ciemny lud wiedział, jak to powinno być. A więc Biblia tysiąclecia mówi tak. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i tutaj jest wtrącony komentarz tłumacza, czyli opoka, a więc masz tak to czytać, że to jest opoka i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Oczywiście czytelnik nie pamięta, że na początku Biblii, tego tłumaczenia, jest napisane, że jak jest coś w nawiasach, to jest dodane przez tłumaczy. Nie wiem, no czytam, no tak piszę, aha. No i tutaj też biskup Romaniuk, dzisiaj już przywołany, wydał swój przekład Biblii warszawsko-praski, nawet dobry. Ale tutaj oczywiście też musiał dać komentarz, czyli a oto ja mówię ci, ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I w tym brzmieniu wszystko jest jasne i oczywiste. Tylko właśnie, czy tak ten tekst naprawdę brzmi. Otóż rzecz rozbija się o coś więcej niż tylko grę słów. Petros i Petra, dwa greckie słowa bardzo podobne, mające inne znaczenie. Otóż tak, Petros oznacza kamień, głaz, coś, co jest ruchome, coś, co jest przenośne, co można przesunąć. Natomiast Petra oznacza opokę, masyw skalny, czyli górę, czego nie da się przesunąć. Jest różnica. Ponieważ jest podobieństwo słów, dlatego jest taka później manipulacja rzeczami. A w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba, czytamy w Ewangelii Jana, takie zdanie. Ty jesteś Szymon, syn Jony, ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy kamień. Kefas, Petros, kamień, to jest dokładnie to samo znaczenie. I tak tłumaczy tutaj Biblia brytyjska, która, czy Króla Jakuba, która no, tutaj jest jakby z boku tej całej dyskusji. Co więcej, bibliści katoliccy doskonale znają te różnice. I teraz tutaj widzimy typową manipulację informacjami. W tamtym tekście przetłumaczyli nam, że Piotr znaczy skała. Ale w tej samej Biblii, Biblii Tysiąclecia, i tutaj chwała Bogu za apokryfy, w apokryfach jest napisane takie coś. W drugiej Machabejskiej czytamy takie zdanie, że otóż otworzyli jacyś żołnierze tajemne drzwi w suficie, zabili wodza, zrzucając na niego kamienie. I w oryginale tam jest słówko Petros. Czyli tłumacz tych apokryfów dokładnie wiedział, że Petro znaczy kamienie, a nie zrzucili na niego skałę. Bo sobie wyobraźcie, że w takim razie, gdybyśmy przetłumaczyli Petros jako skała, to jak oni tę skałę na niego zrzucili? To musiał być jakiś, nie wiem, Superman, żeby to wyrwać i zrzucić. A więc Petro znaczy kamień. W drugiej Machabejskiej, 4,44. Kolejny fragment. Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie, i tutaj jest słówko Petros. Wyobraź sobie, gdyby pochwycili za skałę i chcieli rzucić w nią tego Lizymaka. Zapraszam do gór stołowych, tam są skały. Spróbujcie tak sobie ją pochwycić i rzucić. Zobaczcie, tłumacze dokładnie wiedzą, że Petros znaczy kamień. Ale tam z premedytacją tłumaczą to jako skała. Mówią to tutaj nieprawdę, okłamują ludzi. No ale kto tego będzie dociekał? Ksiądz ma zawsze rację. W razie wątpliwości patrz punkt pierwszy. Ksiądz ma zawsze rację. A jak ksiądz nie ma racji, to papież ma na pewno rację. Bo on zna wszystkie języki świata, się uczył długo i wie, jak powinno być. A więc ksiądz ma zawsze rację. Druga Machabejska na temat Petry, czyli skały. Podniósł się tam ktoś, choć tam krew z niego płynęła i wreszcie stanął na jakiejś urwistej skale i tutaj to słowo oddano wyrazem Petra. A więc Petra to skała i nic więcej. Petros to kamień i nic więcej. A więc zobaczmy. Oni doskonale o tym wiedzą, ale dostają nagle cudownego zapomnienia i amnezji, kiedy chodzi o dogmat papiestwa. No bo kto się będzie narażał? Kościół ich wykształcił, Kościół ich karmi i jak to mówiła moja mama, do własnego gniazda to się nie robi. Tak? Tak, tak jest czy nie? Kto gryzie rękę, która go karmi? Kto podcina gałąź, na której siedzi? Nikt taki głupi nie jest, nikt się nie narazi, nie napisze tam, że to chodziło o kamień. Bo to byłaby ostatnia rzecz, jaką by napisał w swoim tłumaczeniu. I jak brzmi tekst grecki? A ja tobie powiadam, że ty jesteś kamień i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Teraz no to kim jest Piotr i kim jest ta skała? Pamiętacie o zasadzie? Tekst bez kontekstu jest pretekstem. Czytamy Biblię w całości. A więc tak, po pierwsze, Jezus zmienił Piotrowi imię z Szymona na Petros. Co znaczy Szymon? Kto wie to imię? To imię znaczy trzcina. Trzcina to się chwieje na wietrze. Jezus mówi, Piotrze, już taki nie będziesz, taka trzcina. Raz tak, panie, dzisiaj z tobą umrę, a za chwilkę już schowałem się, bo się boję tam jakiejś służącej. Nie będziesz taki, będziesz jak kamień. To jest zmiana imienia Piotra. I Jezus mówi, że nie na kamieniu zbuduje swój kościół, ale na skalę. I teraz, kiedy patrzymy do Biblii, to kto jest tą skałą? Na czym buduje Pan Jezus? Na człowieku, na trzcinie, na kamieniu? Kto jest tą skałą? I teraz zobaczcie, moi drodzy, Biblia na temat skały mówi bardzo jasno i wyraźnie. Takie listy jak do Efezjan i do Kolosan nazywają głową Kościoła nie Piotra, ale Jezusa Chrystusa. To są te fragmenty z listu do Efezjan. Nie będziemy ich czytać, bo jest ich za dużo, a ja mam mało czasu, a chciałbym się wyrobić. Ja to w ogóle przegram pastorowi na pendrive'a i to będzie do dyspozycji, to sobie do wzięcia, także nie martwcie się, jak ktoś tam sobie coś nie zapisze. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie Piotr, fundamentem jest Jezus Chrystus. Kolejny fragment. Kamieniem, czy gruntownym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Kolejny fragment. Jezus nazwany jest kamieniem, o który się potnął i skało zgorszenia. List do Rzymian. Oto kładę na stryjodzie kamień obrazy i skały zgorszenia po raz drugi. A więc te fragmenty oraz list Ewangelia Mateusza wyraźnie mówią, że tą opoką, na której zbudowany jest Kościół, jest Jezus Chrystus i być inaczej nie może. I na koniec Paweł napisał tak w liście do Koryntian, a wszyscy pili ten sam napój duchowy, gdyż pili z duchowej skały Petra, która podążała za nimi, a skałą tą był Jezus, tak? Był Chrystus. Taki jest fundament naszego Kościoła. Dlatego no, ja się cieszę, że jestem w tym Kościele, a nie w Kościele, który jest oparty na człowieku. Jezus jest fundamentem i Jezus jest głową. Jezus jest Panem Kościoła. Wiele obrazów biblijnych, takich jak owczarnia, jak krzew, jak budowla, jak dom, to wszystko pokazuje, że Jezus jest i początkiem, i końcem. Alfa i omega. Jejku, to nie będę was tego przekonywał. Tego jest bardzo dużo.